Jechali bardzo wolno, bo woły idące z tyłu nie mogły prędzej nadążyć, a niebezpiecznie było z małą liczbą ludzi wśród tych lasów zostawiać. W miarę jak zbliżali się do Uszycy, kraj stawał się nierówniejszy, puszcza głuchsza, a jary głębsze. Coraz coś psuło się w wozach, to znów narowili się konie, przez co znaczne zdarzały się mitręgi. Stary gościniec, idący niegdyś do Mohilowa, od 20 lat zarosł lasem tak, że ledwie gdzieniegdzie widać było jego ślady, więc musieli się trzymać szlaków, które przetarły dawniejsze i ostatnie przechody wojskowe, więc często błędnych, a zawsze bardzo trudnych. Nie obywało się też i bez wypadku. Pod Mellechowiczem, jadącym na czele Lipków, związał się koń na pochylości jaru i zwalił się na dno kamieniste. Nie bez szwanku dla jeźdźca, który tak silnie rozciął sobie sam wierzch głowy, że aż przytomność na czas pewien go odbiegła. Basia z Zaglobą przesiedli się zaraz na podwodne dzianety, Tatara zaś kazała młoda pani komendantowa ulożyć na karabonie i wieść ostrożnie. Odtąd przy każdej krynicy zatrzymywała pochód i własnymi rękoma obwiązywała mu głowę szmatami zmaczanymi w zimnej źródlanej wodzie. On leżał czas jakiś z zamkniętymi oczyma, w końcu jednak otworzył je, a gdy pochylona nad nim Basia poczęła wypytywać, jak mu jest, zamiast odpowiedzi chwycił jej rękę i przycisnął do swych zbielałych warg. Po chwili dopiero, jakby zebrawszy myśli i przytomność, odrzekł po malorusku:
oj, dobre, jako dawno nie bywało.
W takim pochodzie zeszedł im cały dzień. Słońce poczerwieniało wreszcie i przetoczyło się ogromne na multańską stronę. Dniestr począł świecić jak ognista wstęga, a ze wschodu, od dzikich pól, nadciągała zwolna pomrok. Chrebtiów nie był już zbyt daleko, ale trzeba było dać wypocznienie koniom, więc zatrzymali się na dłuższy postój. Ten i ów dragon począł śpiewać godzinki. Lipkowie posiadali z koni i, rozciągnąwszy na ziemi runa owcze, jeli modlić się na klęczkach z twarzami zwróconymi ku wschodowi. Głosy ich to podnosiły się, to zniżały, chwilami Alla, Alla brzmiało przez całe szeregi, to znów cichli, wstawali i trzymając dłonie odwrócone do góry tuż przy twarzach, trwali w skupionej modlitwie, powtarzając tylko od czasu do czasu sennie i jakby z westchnieniem: Lochiczmenach, Lochiczmen. Promienie słońca padały na nich coraz czerwieńsze, wstał powiew od zachodu, a z nim razem szum wielki w drzewach, jakby i one chciały czcić przed nocą tego, który na ciemne niebo wytacza tysiące migotliwych gwiazd. Basia przypatrywała się z ciekawością wielką modlitwie Lipków, ale serce ściskało się jej na myśl, że tylu oto dobrych pacholków po życiu pełnym mozolów dostanie się wraz ze śmiercią w ogień piekielny, a to tym bardziej, że stykając się codziennie z ludźmi prawdziwą wiarę wyznającymi, trwają jednak dobrowolnie w zatwardziałości. Pan Zagloba, więcej z tymi rzeczami obyty, wzruszał tylko ramionami na pobożne Basine uwagi, mówiąc: i tak by tych kozich synów do nieba nie puszczono, aby insektów plugawych ze sobą nie naprowadzili. Potem wdział na się przy pomocy pacholka tuzluczek wyporkami podbity, na chłody wieczorne wyborny i ruszać kazał, lecz ledwie pochód się rozpoczął, na przeciwległym wzgórzu ukazało się 5 jeźdźców. Lipkowie rozstąpili im się zaraz. Michał! – krzyknęła Basia, widząc pędzącego na czele. I rzeczywiście był to Wolodyjowski, który w kilka koni na spotkanie żon wyjechał. Skoczywszy do siebie, poczęli się witać z wielką radością, a następnie opowiadać sobie, co się im wzajemnie przez czas rozłąki przygodziło. Opowiadała więc Basia, jak im droga poszła i jak pan Mellechowicz rozum sobie o kamienie nadwyrężył, a mały rycerz zdawał sprawę z czynności swych w Chrebtiowie, w którym, jak zapewniał, wszystko już stoi i na przyjęcie czeka, bo 500 siekier przez 3 tygodnie nad budynkami pracowało. Podczas tej rozmowy rozkochany pan Michał przechylał się co chwila z kulbaki i brał młodą żonę w ramiona, która widać nie bardzo gniewała się o to, bo jechała tuż przy nim, tak że ich konie niemal ocierały się bokami. Koniec podróży był już niedalekim, ale tymczasem zapadła noc pogodna, której przyświecał miesiąc wielki i złoty. Blatł on jednak coraz bardziej, w miarę jak od stepu ku niebu się podnosił, a w końcu blask jego przyćmiła luna, która jaskrawym światłem zaplonęła przed karawaną. — Co to jest? — pytała Basia. — Obaczysz — rzekł poruszając wąsikami Wolodyjowski — jak ów tylko Borek przejedzie, który od Chrebtiowa nas dzieli. — To już Chrebtiów? Ha, widziałabyś go jako na dłoni, jeno drzewa zasłaniają. Wjechali w lasek, lecz nim dojechali do Polowy, na drugim jego końcu ukazał się rój świateł, niby rój czerwi świętojańskich albo gwiazd migotliwych. Gwiazdy owe poczęły się zbliżać z wielką szybkością i nagle cały Borek zatrząsł się od gromkich okrzyków.
— Wiwat, nasza pani! Wiwat, wielmożna komendantowa! Wiwat! Wiwat!
Byli to żołnierze, którzy biegli Baśkę powitać. Setki ich pomieszało się w jednej chwili z lipkami. Każdy trzymał na długim drążku płonące luczywo, osadzone w rozszczypanym tego drążka końcu. Niektórzy nieśli na tykach żelazne kagańce, w których płonąca żywica spadała na ziemię w postaci długich les ognistych.